Hej kochani, bardzo się cieszę, że możemy się ponownie słyszeć po tej dosyć przydługiej przerwie. Ale to chyba niestety jedyna dobra informacja, ponieważ od tego czasu raczej odcinki będą pojawiały się mniej systematycznie i nie tak często jak do tej pory, ponieważ nagle zaczęło brakować mi czasu na wszystko. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Bardzo Was za to przepraszam. Cieszę się, że jest tutaj garstka Was, która czeka. Ja też czekam, też bardzo bym chciała, ale niestety nie mam teraz czasu na przygotowywanie spraw. A druga, dosyć moim zdaniem smutna informacja, dla mnie również, to to, że te sprawy teraz będą lekko krótsze, nie będą to sprawy zbyt długie, chociaż mam już przygotowane materiały do dwóch spraw, chociażby Grzeszowskiego lub Kucharskiej. To są sprawy arcy ciekawe, ale też wymagają dosyć dużego nakładu czasu i pracy. A ja teraz mam dosyć sporo czasu na czytanie i przygotowywanie materiału, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to niestety jest mi bardzo ciężko znaleźć chwilę wolną, więc mam nadzieję, że jakoś przeczekamy i jakoś damy radę, a ja obiecuję, że jak tylko uwinę się z tym wszystkim, to postaram się przygotować Wam coś fajnego i pewnie trochę dłuższego niż dzisiejszy materiał. A dzisiaj zabieram Was do Łodzi, no bo jakżeby inaczej. I mam nadzieję, że ten materiał, chociaż pewnie troszkę krótszy, będzie dla Was jak zwykle interesujący. Zapraszam. Łódź. 5 grudnia 1934 roku. Właśnie dochodzi godzina 8 wieczorem, a dokładniej mówiąc, to zegarki pokazują 7:50. Na ulicy Kilińskiego okoliczne sklepy i zakłady powoli się już zamykają. Kończy się kolejny dzień pracy. I nie inaczej było przy ulicy Kilińskiego 28, gdzie mieścił się sklep rzeźnicki Karola Pecnika. Tym razem jednak dzień nie zakończył się tak spokojnie, jak można by było oczekiwać, gdyż właśnie około 7:50 ze sklepu słychać przeraźliwy krzyk kobiecy. Chwilę później z bramy wybiega jakiś mężczyzna. Okoliczni przechodnie nie wiedzą, co się dzieje. Lokatorzy mieszkający w kamienicy, w której znajdował się sklep z wędlinami, wyglądają przez okna, chcieliby dojrzeć, co właśnie się stało. Część z nich wybiega na ulicę i widząc uciekającego mężczyznę, udaje się za nim w pościg. Niestety bezskutecznie. Mężczyzna znika w mroku nocy. Nie ulega jednak wątpliwości, że stać musiało się coś bardzo złego. Wszak ze sklepu chwilę wcześniej zdało się słyszeć nieludzkie krzyki. Na miejsce zostaje więc bardzo szybko wezwana policja. W sklepie masarskim pojawia się komisarz LZSR Niedzielski, który jest już Wam pewnie troszkę znany, a na pewno jest znany tym, którzy słuchali moich wcześniejszych podcastów, zwłaszcza z rejonów łódzkich. Odnajduje on w lokalu nieprzytomną bufetową, 24- lub 26-letnią Eugenię, czy też Genovefę Gajdę. Ja również znalazłam informację, że kobieta miała na imię Leokadia, więc te imiona były jakoś używane zamiennie. Ciężko mi stwierdzić, jakie było prawdziwe imię kobiety. Wiadomo, że miała nazwisko Gajda i miała około 24 lub 26 lat, więc była dość młodą kobietą. Kobieta ma widoczne liczne urazy głowy oraz ciała, zwłaszcza rąk. Natychmiast zostaje więc wezwana karetka pogotowia, która zabiera ranną do szpitala ewangelickiego. Policja odnajduje również prawdopodobne narzędzie zbrodni. Jest to topór rzeźnicki, który nie został przyniesiony na miejsce przez sprawcę, ale był wyposażeniem sklepu, używanym najczęściej do rozkawałkowywania mięsa. Jego ostrze było żywo czerwone, co tylko umocniło policję w przekonaniu, że to jest właśnie narzędzie, które zostało użyte. Co w sumie było dosyć dziwne, ponieważ jeżeli to był sklep masarski, a toporek służył do rozkawałkowywania mięsa, no to skąd pewność, że to po prostu nie była krew zwierzęca? Dodatkowo ustalono, że napad bandycki prawdopodobnie został dokonany na tle rabunkowym, Szuflada, w której trzymany był dzienny utarg, została opróżniona. A przypominam tutaj, że byliśmy tuż przed całkowitym zamknięciem sklepu, więc taka szuflada powinna zawierać naprawdę sporą ilość gotówki po całym dniu pracy. Według ustaleń napastnik najprawdopodobniej specjalnie wybrał się do sklepu w godzinach wieczornych, tuż przed zamknięciem, aby w lokalu znajdowała się jedynie bufetowa, szykująca się już powoli do wyjścia. Drzwi frontowe były już zamknięte. Mężczyzna udał się więc do tylnego wyjścia i pukając poprosił o obsłużenie. Na swoje nieszczęście kobieta się zgodziła. Klient miał poprosić o ukrojenie wędliny czy też kiełbasy, w zależności od źródeł. A gdy ekspedientka odwróciła się do mężczyzny plecami, by wykonać jego prośbę, ten miał chwycić leżący nieopodal tasak i zadać kobiecie ciosy w głowę. Zaskoczona gajdzianka miała jeszcze zdążyć krzyknąć i osunęła się na podłogę. W tym czasie napastnik szybko opróżnił szufladę z pieniędzmi i uciekł tak, jak wszedł, czyli tylnym wyjściem. Policja skupiła się na wytypowaniu podejrzanego o zbrodnię. A mniej więcej w tym samym czasie w szpitalu ewangelickim o życie walczyła Eleonora Gajda. Niestety, kobieta zmarła, nie odzyskawszy już przytomności. Było to około godziny północy lub godziny drugiej nad ranem. Tu też źródła nie są w tym zgodne. Okazało się, że zadane urazy głowy były zbyt rozległe, by móc uratować młodą kobietę. Funkcjonariusze, choć nie zdają sobie sprawy, jaki jest stan zdrowia kobiety, nie próżnują i mobilizują się, aby jak najszybciej znaleźć zbrodniarza. I trzeba tutaj przyznać, że choć to niecałe 100 lat temu, policja dysponowała naprawdę dużo mniejszym wachlarzem możliwości, a metody śledcze były na chyba dużo gorszym poziomie niż teraz, to tak naprawdę wydaje mi się, że radziła sobie całkiem nieźle, ponieważ w tej sprawie osoba odpowiedzialna za zbrodnię została złapana już 7 godzin po dokonaniu napadu. Jak policji udało się tego dokonać? Już wam mówię. Choć śledztwo było bardzo utrudnione ze względu na brak świadków zdarzenia, którzy mogliby chociaż odrobinę opisać wygląd sprawcy, co prawda parę osób go widziało, ale przypominam, to była 8 praktycznie wieczór w grudniu, gdzie o tej godzinie naprawdę jest już bardzo, bardzo ciemno. Tak więc poza wzrostem to raczej niewiele mogli opisać, jeżeli chodzi o wygląd napastnika. Na miejscu zbrodni brak też było pozostawionych dowodów, które można byłoby wykorzystać, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Oczywiście poza tasakiem, o którym wspominałam wam wcześniej. Ale komisarz Elzeser Niedzielski zauważył kilka nieprawidłowości. Ewidentnie mieliśmy tutaj do czynienia z napadem rabunkowym. Świadczy o tym opróżniona szuflada z całym dziennym utargiem. Napastnik nie zabrał jednak na miejsce zbrodni jakiegokolwiek narzędzia, które mogłoby mu pomóc w zastraszeniu ofiary. Nie wziął ze sobą noża, nie wziął ze sobą żadnego rewolweru. Wykorzystał tasak, który służył do rozkawałkowywania mięsa, a tuż przed zamknięciem sklepu leżał już wbity w pieniek przy tylnych drzwiach. Nasunęło to podejrzenie, że sprawca doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż narzędzie do dokonania zbrodni będzie miał pod ręką, więc nie musi niczego zabierać. Wystarczyło chwycić za toporek i już miał narzędzie, którym mógłby zaatakować bufetową. A jeżeli mężczyzna, który dokonał napadu, wiedział o zwyczajach, jakie panują w sklepie, no to najpewniej musiał być tam kiedyś zatrudniony. Za tą teorią przemawiało również kilka pobocznych faktów. Między innymi takie, że Eleonora została zaatakowana toporkiem rzeźnickim dosyć precyzyjnie. Świadczyły o tym rany na jej ciele, które wykonane były naprawdę fachową ręką, można powiedzieć. Prawdopodobnie napastnik mógł więc być rzeźnikiem. Jeżeli był rzeźnikiem, no to było duże prawdopodobieństwo, że faktycznie mógł być zatrudniony w sklepie. Dodatkowo zbrodniarz doskonale wiedział, gdzie trzymany był dzienny utarg. Sklep w ogóle nie nosił żadnych śladów przeszukania, więc tak naprawdę napastnik wszedł, zrobił co chciał i od razu skierował się do szuflady, w której był trzymany utarg. Tak jakby wiedział, co tam znajdzie. Mężczyzna więc doskonale wiedział, gdzie szukać i zrobił to na tyle szybko, że pomimo krzyków zaatakowanej kobiety udało mu się schować całą gotówkę i uciec bardzo prędko z miejsca zdarzenia. Świadczy chociażby o tym fakt, że pomimo szybkiej reakcji sąsiadów oraz przechodniów, no to nikt nie zdążył go zatrzymać, a przypominam, że w momencie, w którym wszyscy usłyszeli krzyk kobiety, no to nagle każdy wyjrzał z okna i każdy zaczął patrzeć wokoło, co się dzieje, a tak naprawdę nikt nie zdołał dogonić uciekiniera, tylko zobaczył jego plecy. Ponadto założono, że ofiara musiała znać swojego oprawcę. Wpuściła go tylnym wejściem już po zamknięciu sklepu, kiedy tak naprawdę sama szykowała się już do wyjścia. Według śledczych świadczyło to o tym, iż musiała ona znać człowieka, który poprosił ją o odważenie mięsa. Najprawdopodobniej, gdyby to była obca osoba, no to kobieta nie wpuściłaby nikogo do sklepu po jego zamknięciu, zwłaszcza tylnym wyjściem. Inaczej miała się sytuacja, jeżeli ona znała osobę, która zapukała do drzwi i raczej nie obawiała się z jej strony jakiegokolwiek ataku. Te wszystkie mniejsze lub większe poszlaki utwierdziły policję w przekonaniu, że sprawcy należy szukać wśród byłych lub obecnych pracowników zakładu. A muszę tutaj nadmienić, że zakład posiadał chyba 2 czy 3 filie, więc sklep na ulicy Kinińskiego był tylko jednym z wielu, więc pracowników było zdecydowanie więcej. Przejrzano szybko spis zatrudnionych i tak oto odkryto jedno nazwisko, które wydało się policji najbardziej podejrzane. Edward Plec, 20-letni młodzieniec pochodzący z Warszawy, syn nauczyciela, który parę miesięcy temu został zwolniony z zakładów masarskich Karola Pecnika. Stwierdzono, że nikomu nic nie zaszkodzi, jeżeli sprawdzą ten trop. Dlaczego wytypowano akurat Pleca? Ciężko stwierdzić, ponieważ powiem szczerze, że prasa nie podała takich informacji, ale być może zasugerowano się tutaj faktem, iż młodzieniec został zwolniony z zakładu ze względu na liczne kradzieże, których rzekomo miał się dopuścić. No to jeżeli został zwolniony za kradzieże, a tutaj mamy napad bandycki właśnie połączony z kradzieżą, no to jasnym jest, że idziemy chyba tym tropem. Edward Plec mieszkał przy ulicy Marysińskiej 24. Chłopak wynajmował tam pokój u małżeństwa Strzechowskich, Franciszka i Stefanii. I tam też udała się policja w poszukiwaniu mężczyzny. Niemal od razu, gdy ujrzano Edwarda Pleca, upewniono się w przekonaniu, że jest to poszukiwany przez nich złoczyńca. A dlaczego? Ano dlatego, że jego twarz nosiła ślady mniejszych lub większych, ale co najdziwniejsze, świeżych zadrapań, co mogło sugerować, iż ofiara, broniąc się przed napastnikiem, podrapała go po twarzy. Dodatkowo, przy wnikliwszym oglądzie udało się dostrzec, że jego ubranie nosiło ślady brunatnej cieczy, przypominającej krew, a dokładniej mówiąc, było widać, że ubranie było prane, a plamy próbowano sprać, ale nieudolnie, ponieważ nadal zostały ślady. Zresztą krew chyba ciężko sprać. Młody mężczyzna bardzo motał się w swoich zeznaniach, co tylko dodatkowo dało policji podstawy do tego, aby to właśnie Edward Plec stał się ich głównym podejrzanym. Plec oraz państwo Strzechowcy zostali natychmiast aresztowani i przewiezieni do aresztu znajdującego się przy ulicy Kopernika, a mieszkanie małżeństwa poddano rewizji. I jak się okazało, bardzo słusznie. W worku ukrytym pod łóżkiem mężczyzny, czy jak też mówią inne źródła, wrzuconym niedbale do komórki, policja znalazła kwotę 184 zł i 35 groszy, co mniej więcej odpowiadało kwocie, jaką był dzienny utarg ze sklepu masarskiego. Cała układanka więc składała się kawałek po kawałku w jedną całość. Państwa Strzechowskich przesłuchano, jednak zaprzeczali oni, jakoby mieli cokolwiek wspólnego z napadem, jakiego dokonał ich sublokator. Policja postanowiła ich jednak przetrzymać w areszcie do czasu, aż upewnią się, że małżeństwo faktycznie nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. No bo przecież ubranie pleca nosiło ślady krwi, jego twarz była dosyć mocno podrapana, a sam podejrzany, choć od paru miesięcy był bezrobotny, nagle wrócił do domu z butelką wódki oraz dość sporą sumą pieniędzy. Jedna z wersji, znaczy jedna z gazet, podaje nawet, że te pieniądze Plec przekazał pani Stefani i to właśnie ją prosił o ich ukrycie. Tak więc no, ciężko tutaj było uwierzyć, że cała ta sytuacja nie wydała się małżeństwu chociaż troszeczkę podejrzana. Ale nie tylko małżeństwo zaprzeczało, jakoby miało cokolwiek wspólnego ze zbrodnią, bo oczywiście zaprzeczał również sam główny podejrzany, czyli Edward Plec. Nie potrafił on jednak wytłumaczyć ani skąd krew na jego odzieży, ani skąd nagły przypływ gotówki, ani nawet gdzie był dzień wcześniej w godzinach, w których zaatakowano Eleonorę Gajdę. Widocznie nie spodziewał się, że policja trafi na jego trop jeszcze tej samej nocy i raczej nie zdążył sobie ułożyć w głowie jednej spójnej historii. A może nawet nie zamierzał jej układać, będąc pewnym, że policja nie wpali na jego trop, bo jest tak cwany i tak pewny swego, że ujdzie mu to wszystko na sucho. W końcu jednak zauważył, w jak bezsensownej sytuacji się znalazł i przyznał się do winy. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko Plecowi i wysłała go do sądu okręgowego. Proces przeciwko mężczyźnie miał się odbyć jeszcze tego samego miesiąca, a małżeństwo państwa Strzechowskich zostało zwolnione z aresztu, ponieważ ustalono, że faktycznie nie posiadali żadnych informacji o tym, co zrobił ich sublokator. Jak się okazało, komisarz LZSR Niedzielski bardzo dobrze założył, iż napastnik był dobrze znany Gajdzie. Pracowali oni razem, chociaż w innych filiach. Karol Pecnik posiadał bowiem kilka oddziałów swojego biznesu, tak jak wspomniałam. Edward Plec pracował u Pecnika jako rzeźnik w filii mieszczącej się przy ulicy Młynarskiej 27. Jednak, tak jak już wam powiedziałam wcześniej, został on zwolniony z pracy przed paroma miesiącami. Miało to związek z licznymi kradzieżami, jakie były dokonywane na terenie zakładu, a które powiązano właśnie z Edwardem. Od tego czasu młody mężczyzna nie mógł znaleźć sobie stałej pracy. Chwytał się przeróżnych jakichś prac dorywczych, najczęściej właśnie jako rzeźnik, gdyż taki był jego wyuczony zawód, ale nie przynosiły one jakoś wybitnych zysków. Można powiedzieć, że od czasu, kiedy został zwolniony z zakładów Pecnika, to raczej nie miał z czego się utrzymywać. Proces rusza 28 grudnia 1934 roku, a rozprawie przewodniczy wiceprezes sądu Ilinicz, którego nazwisko również już możemy kojarzyć z wcześniejszych podcastów. Chyba faktycznie zbyt często opracowuję już sprawy z rejonów łódzkich. Czasami czuję się już, jakbym opowiadała o swoich dobrych znajomych. Edward Plec został opisany przez prasę jako 20-letni wyrostek niskiego wzrostu o mało inteligentnej twarzy. Blady. Podobno całą rozprawę siedział ze spuszczoną głową, a nawet dało się usłyszeć cichy szloch oraz łkanie, które co jakiś czas dobiegało właśnie z ławy oskarżonych. Z sali sądowej dowiadujemy się szczegółów zbrodni, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, a przynajmniej nie gościły na łamach prasy. Okazuje się, że Edward Plec faktycznie jest synem nauczyciela, nie pochodzi on jednak z Warszawy, jak to wcześniej donosiły wszystkie artykuły na jego temat, ale dokładnie mówiąc spod Warszawy, z małej wsi Jątrzeń Polska, znajdującej się w powiecie gostynińskim. Sam Plec nie ukończył szkoły, ponieważ w dzieciństwie mały Edek spadł z drzewa, co miało rzekomo wywołać u niego bliżej nieokreśloną chorobę psychiczną. Z tego właśnie powodu chłopak ukończył jedynie 4 klasy szkoły podstawowej. Ale ponieważ ojciec Edwarda nie chciał, aby chłopak poszedł tak całkowicie na zmarnowanie, to wysłał swojego syna do Warszawy, aby ten wyuczył się u czeladnika zawodu rzeźnickiego, co się chłopakowi w końcu udało. Po 3 latach praktyk Edward zostaje zatrudniony w zakładzie rzeźnickim Karola Pecnika w Łodzi. Chłopak jednak nie wykorzystał tej okazji i dość szybko został zwolniony ze względu na wspomniane wcześniej kradzieże, których się dopuszczał. Nie do końca tutaj wiadomo, czy wpływ na nie miała ta jego rzekoma choroba psychiczna, czy plec tak po prostu miał lepkie ręce. Faktem jest, że musiał pożegnać się z Petnikiem i to raczej w mało przyjemnej atmosferze. Relacja obu panów jeszcze bardziej się pogorszyła, ponieważ Plec po zwolnieniu zaskarżył swojego byłego już pracodawcę do sądu pracy. Mężczyzna twierdził, że Petnik nie rozliczył się z nim za nadliczbowe nadgodziny. Chłopak rzekomo spędził w pracy dużo więcej czasu niż powinien i to nie dostał za to żadnego wynagrodzenia. Sprawę tę zresztą wygrał, więc coś tutaj faktycznie musiało być na rzeczy. Tydzień przed tragedią Plec miał odwiedzić sklep, w którym pracowała Eleonora. Prosił ją wtedy, aby ta poinformowała wspólnego kolegę z pracy o aktualnym miejscu zamieszkania mężczyzny, ponieważ ten chciałby się z nim skontaktować. Kobieta jednak nie spełniła jego prośby, a o odwiedzinach doniosła swojemu chlebodawcy, panu Petnikowi. Miało to wzburzyć Pleca do tego stopnia, że zapałał z żądzą zemsty do kobiety. I okazja do zrealizowania planu zemsty nadarzyła się właśnie 5 grudnia, kiedy to przechadzając się po mieście, dojrzał jak gajdzianka zamyka sklep przy ulicy Kilińskiego. Plec wszedł więc tylnym wejściem do sklepu i kazał sobie ukroić kawałek kiełbasy cytrynowej. Kiedy kobieta posłusznie odwróciła się do mężczyzny plecami, tak aby spełnić jego prośbę, ten zaatakował. Okazało się, że jednak miał swoje narzędzie. Nie wiem, dlaczego nie było to wspomniane. Być może po prostu ta informacja nie ujrzała wcześniej światła dziennego, ponieważ Plec najpierw zaatakował gajdziankę swoim nożem i dopiero gdy ten się złamał, to chwycił za wbity w pieniek toporek. Usłyszał bowiem, że z ust kobiety wydobywają się jęki świadczące o tym, iż gajdzianka nadal żyje. Dokończył więc swojego dzieła, aby mieć 100% pewność, że pozbywa się swojego jedynego świadka. Otworzył wtedy szufladę z utargiem, zabrał gotówkę, no bo co ma się marnować. Zgasił światło w sklepie i uciekł tylnym wejściem. Przy czym zapewnia, że napadu na tle rabunkowym nie planował. Ot, tak jakoś się złożyło przy okazji. Po drodze pozbył się sakiewki, w której schowane były pieniądze oraz wyrzucił swój szalik i czapkę, ponieważ, jak zeznaje, były one przesiąknięte czerwoną cieczą, która niewątpliwie zwracała na niego uwagę. A ulica Kilińskiego zaczęła powoli robić się coraz bardziej zatłoczona. Ciekawscy zatrzymywali się pod sklepem Petnika tak, aby dowiedzieć się, co takiego właśnie się wydarzyło. Wiecie, jak to jest. Jak coś się wydarzy w mieście, to każdy chce na własne oczy zobaczyć co, jak i dlaczego, tak, aby móc wtedy popowiadać sąsiadce i jeszcze pochwalić się, że się było na miejscu zdarzenia. Plec, tak, aby nie zwracać na siebie podejrzeń, kupił szybko nową czapkę, przy okazji nabył butelkę wódki, no bo czemu by nie, i oddalił się z miejsca zdarzenia dorożką. Gdy zdziwione małżeństwo państwa Strzechowskich zapytało, skąd mężczyzna miał pieniądze na wódkę, ten bez skrępowania miał odpowiedzieć. Potrąciłem jakąś dziewczynę i zabrałem jej. Co chyba miało znaczyć, że Edward ukradł jakiejś dziewczynie pieniądze. Najwidoczniej ta informacja wystarczyła parze małżeńskiej, ponieważ więcej pytań Edwardowi nie zadali. Franciszek Strzechowski to nawet grał z nim w damkę, czyli jak mi się udało dowiedzieć, prawdopodobnie warcaby, a Stefania zgodziła przechować się gotówkę. A przynajmniej tak zeznał Edward Plec na rozprawie sądowej. I wieczór upłynął całej trójce jak co dzień. Można nawet powiedzieć, że całkiem przyjemnie, tylko o godzinie 3 w nocy ich spokój został zburzony przez dobijającą się do drzwi policję. Na rozprawie zeznawał były pracodawca Pleca, Karol Petnik. Cytując jego słowa, Plec był dobrym pracownikiem, ale złym człowiekiem. Dodatkowo podkreśla, że Eleonora Gajda bała się swojego przyszłego oprawcy. Nie do końca wiadomo w sumie dlaczego, może po prostu Plec miał dosyć porywczy charakter. A może po prostu Eleonora czuła, że coś grozi jej z jego strony. No i niestety w tym przypadku kobieta miała rację. Na rozprawie zeznaje oczywiście również rodzina oskarżonego, jego ojciec i brat. Oboje z całą stanowczością przyznają, że Edward na pewno odbiegał od normalności. Winą za ten fakt obarczali wspomniany przeze mnie wcześniej upadek z drzewa. Brat wręcz stwierdza, że oskarżony cierpiał na niedorozwój psychiczny. Niestety nie precyzuje, jaki niedorozwój i czy to w ogóle było stwierdzone, czy to jest tylko jego własna hipoteza. Osoby mieszkające we wsi, z której pochodzi rodzina Pleców, potwierdzają słowa mężczyzn i uważają, że Edward nie zachowywał się jak normalny człowiek i do normalności mu zdecydowanie było daleko. Niestety oni również nie za bardzo precyzują swoje wypowiedzi, więc nie wiemy, o jakie zachowanie chodziło i dlaczego ich zdaniem tak bardzo odbiegało ono od normy. Ale oczywiście w świetle takich zeznań obowiązkowe jest zbadanie oskarżonego przez biegłych psychiatrów, co oczywiście w tym przypadku również ma miejsce. Ale niestety dla Pleca biegli sądowi, psychiatra dr Dzierżewski oraz lekarz sądowy stwierdzili całkowitą normalność mężczyzny i jego poczytalność. Według lekarzy Edward był całkowicie świadomy swoich czynów, wiedział, jakie za to grożą konsekwencje i że jest to postępowanie bardzo złe. Był w pełni poczytalny i może odpowiadać za swój czyn jako osoba zdrowa psychicznie. Prokurator w swojej mowie końcowej podkreślił bezsensowność oraz bestialstwo zbrodni, o którą został oskarżony Edward Plec, a tym samym wnosił o wymierzenie mu najwyższej możliwej kary, a taką była kara śmierci. Obrońca, adwokat Kobyliński, nie zgodził się z prokuratorem. Podkreślał chorobę psychiczną oskarżonego, o której wspominali jego najbliżsi oraz mieszkańcy jego wsi. No bo przecież kto mógł lepiej znać oskarżonego niż jego własna rodzina i najbliższe otoczenie. Mecenas prosił więc o zbadanie zdrowia psychicznego Pleca podczas dłuższej obserwacji, ponieważ Plec został tylko pobieżnie przebadany przez psychiatrów. Zresztą widać tutaj, że cała historia miała miejsce 5 grudnia, a już 28 grudnia był proces, tak więc to badanie raczej nie było jakimś dogłębnym badaniem. Adwokat jednocześnie wnosi o to, aby sąd, odrzucając jego wniosek, wziął pod uwagę okoliczności łagodzące i wymierzył jego klientowi łaskawy wyrok. I ta łaska faktycznie została okazana, ponieważ sąd po naradzie skazał byłego rzeźnika na dożywotnie więzienie, podkreślając przy tym, że oskarżony uniknął najwyższego wyroku tylko jedynie ze względu na swoją dotychczasową niekaralność oraz bardzo młody wiek, bo przypominam, Plec miał jedynie 20 lat. Wniosek obrońcy o poddanie Pleca obserwacji został jednak całkowicie przez sąd odrzucony. Plec uniknął więc kary śmierci, jednak został skazany na dożywotnie więzienie w tak młodym wieku, więc można powiedzieć, że swoje życie i tak już pewnie stracił. Ale wyrok uważam był całkowicie słuszny. Słowa prokuratora odzwierciedlają to, co ja sama myślę o tej sprawie. Bezsensowna śmierć. Naprawdę bezsensowna śmierć młodej, naprawdę pięknej kobiety, bo Eleonora była naprawdę piękną kobietą z tego, co widziałam na zdjęciach. Zresztą wstawię wam zdjęcia, to sobie sami zobaczycie. I tak naprawdę to w sumie po co? Z zemsty? Dla 200 zł? No wiadomo, że teraz te 200 zł miałoby dużo większą wartość. Ale nadal uważam, że była to śmierć naprawdę bezsensowna. A Edward Plec tak naprawdę na własne życzenie trafił do więzienia. I może to dobrze, bo nie zagrażał już nikomu innemu. A ja bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że pomimo tego, że znów byliśmy w rejonach łódzkich, to historia wydała wam się interesująca. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, chociaż nie mogę tego niestety obiecać, ponieważ nagrywanie, tak jak wspomniałam, jest już dla mnie dosyć problematyczne i nie zawsze mam na to czas. ale mam już kolejną przygotowaną sprawę, więc liczę na to, że tym razem nie potrwa to tak długo jak teraz. No to do usłyszenia, kochani. Mam nadzieję, naprawdę niebawem.